O, przy telefonie Piotr Andrzejewski, senator wielu, wielu kadencji i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry. Halo, halo? Halo, 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 halo. I tutaj halo, halo. Albo usłyszymy pana senatora, albo nie usłyszymy. Na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy, czy kiedy wykręcimy numer, nie usłyszymy sygnał, czy coś się zmieni. Dzień dobry, panie sędzio.
Tu Piotr.
Usłyszymy pocztę głosową. Zadzwonimy powtórnie i sprawdzimy, czy dalej będzie poczta głosowa, czy coś się jednak zmieni i senator odbierze telefon, tak jak zrobił to minutę temu.
Halo?
O, pan senator odebrał telefon. Dzień dobry, panie sędzio.
Gdyby był problem, to proszę dzwonić, bo mam zapasową komórkę.
Nie ma problemu, bo słyszymy się głośno i wyraźnie.
Zaraz,
jesteśmy nawet
600.
Na antenie Radia Wnet.
A, bardzo się cieszę. Witam i pozdrawiam.
Ja również się cieszę. Witam i pozdrawiam. Tu już przedstawiłem, nic nie trzeba mówić więcej. Kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego, do Sądu Konstytucyjnego mamy trzech kandydatów, dwóch byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, jedną byłą wiceminister finansów w rządzie Platformy PSL-u. To są dobrzy kandydaci, panie sędzio?
Spełniają kryteria, które formułuje Konstytucja i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Niewątpliwie przecież mają orzekać o zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją i o spójnym systemie prawa. Także nie mam zastrzeżeń co do tego, że spełniają wymóg fachowości i rzetelności i będą dbali o zupełność samego systemu, jego...
Ale czy będą niezawiśli, panie senatorze, panie sędzio? Byli politycy, dwóch ważnych byłych polityków, to byłych polityków, którzy budzili spore kontrowersje swoim zachowaniem.
No tak, ale nie podzielam zastrzeżeń formułowanych na wyrost, uwarunkowanych personalnie, bo ci, którzy je formułują, to sądzą po sobie. Destrukcyjna taka opozycja polityczna wskazuje na swoje uwarunkowania motywacyjne. Ja nie podzielam takiego domniemania, że ten, kto powołuje sędziego, ten będzie dyktował mu treść orzeczeń, albo że on będzie orzekał. To jest jeszcze zalega homo sovieticus w mentalności tych ludzi, którzy formułują takie...
A skoro przy homo sovieticus jesteśmy, to weźmy na warsztat każdego kandydata z osobna, może mało kulturalnie najpierw weźmy pana z tej trójki kandydatów, Stanisław Piotrowicz, wieloletni poseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej prokurator i to prokurator stanu wojennego. Pan był związany z Solidarnością, z opozycją w PRL-u bardzo ściśle. Bronił pan opozycjonistów. Wtedy pan Piotrowicz był po drugiej stronie barykady.
Tak, ale z tego, co wiem, a badałem te kwestie wobec zarzutów, które wobec niego były formułowane, to starał się na swoim stanowisku jak najbardziej nie zaszkodzić. Co prawda nie zrezygnował z prokuratury i z pracy w prokuraturze, jak to zrobił swego czasu Wiesław Johann, ale zachowywał się w sposób, który nie nastręcza jakichś specjalnych zarzutów, że był spolegliwy ponad to, co wynika z jego obowiązków wynikających z tego, że był prokuratorem. No, w jakimś sensie wiele osób w III Rzeczpospolitej pełniło takie funkcje, zwłaszcza ze stanu sędziowskiego. I później w swoim orzecznictwie dało dowód, że jest swojej takiej lojalności wobec tych, którzy byli spolegliwi wobec dyrektyw politycznych. Piotrowicz nie był później w swojej działalności osobą, która nastręczała zastrzeżenia. Ja znam każdego z tych kandydatów, poznałem w zakresie ich osobistej działalności i wydaje mi się, że są to dobrzy kandydaci.
Co do pani profesor Krystyny Pawłowicz, trudno mieć merytoryczne zastrzeżenia, ale można mieć polityczne. Pani profesor jako polityk wchodziła w bardzo ostre polemiki z posłami opozycji, była takim fajterem. Pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny to jest miejsce dla politycznych fajterów?
Była atakowana w sposób wulgarny, była atakowana w sposób wzbudzający niesmak. W Sejmu zrobiono karczemne rozgrywki i karczemne targowisko. W związku z tym nie należy się dziwić, że broniła się jak umiała, ale niezależnie od tego jej temperamentu w podejmowaniu polemiki, ja poznałem ją jeszcze w trakcie pierwszego senatu i kontraktowego sejmu, kiedy była doktorem i była ekspertem od spraw prawnych. I wtedy nabrałem dla niej wielkiego szacunku. A że pojawiła się w życiu politycznym, to tak krawiec kraja jak mu materii staje, no trudno, żebyśmy nie reagowali, jak nas poniewierają, obrażają i stosują politykę destrukcji wobec państwa, prawa, wypaczając na tym targowisku kłamstw to, o co powinno chodzić i tym, którzy atakują, i tym atakowanym, to znaczy wypaczają interes prawa i państwa.
Panie profesor, Elżbieta Chojna-Duch, z wykształcenia prawnik, chociaż bardziej kojarzona z tym prawem niekonstytucyjnym, tylko z prawem finansowym, prawem gospodarczym. Zresztą piastowała dwukrotnie funkcję wiceministra finansów.
Tak. I to niekoniecznie
w rządach konserwatywnych,
która jest u władzy, tak. Natomiast ja ją poznałem jako pełniącą funkcję adwokata, jak ja też w czasie jednej z tych swoich sześciu, między kadencjami, miałem ich sześć, wróciłem, żeby żyć do zawodu adwokata i wtedy razem pracowaliśmy i poznałem ją jako wybitnego fachowca i prawnika bardzo merytorycznie dobrze zorientowanego. A przecież chodzi o to, żeby jednak w tych Trybunale Konstytucyjnym, niezależnie od tego, kto powołuje sędziów, zgodnie zresztą z procedurą i z terminem, który wskazuje Konstytucja i Trybunał Konstytucyjny w dotychczasowych orzeczeniach, żeby ci ludzie dbali o spójność systemowo prawa, a nie interesy konkretnych osób. A jeżeli nawet jest skarga konstytucyjna obywatelska, ta artykuł 79, to tam też jest to skarga nie na to, że komuś się dzieje krzywda, tylko że ustawa, na podstawie której ta osoba jest skazywana, czy jej sprawa jest rozstrzygana, stoi w sprzeczności z jakimiś zasadami konstytucyjnymi. Trybunał Konstytucyjny to nie jest sąd zwykły. To jest w zasadzie trybunał, który dba o spójność prawa i albo się zmienia, jak twierdzi, że nie ma tej spójności. I może reprezentacja narodu, bo to nie jest opcja polityczna, tylko reprezentacja narodu w Sejmie. My ciągle mówimy kategoriami partii politycznych. Wreszcie trzeba zacząć mówić interesami państwa i prawa, narodu, społeczeństwa, a nie tylko kto kogo jak na boisku piłkarskim w grze w piłkę. I te osoby niewątpliwie dają gwarancję, że będą dbały o spójność samego systemu prawa.
A sama sytuacja, że obecna większość w tej i w poprzedniej kadencji wybrała jak na razie 13, czy wybierze, o ile ta trójka uzyska akceptację Sejmu, wybierze 13 z 15 sędziów Trybunału. To jest sytuacja zdrowa dla demokracji, tak silne, no, silna reprezentacja jednej formacji politycznej w Trybunale Konstytucyjnym.
W momencie, kiedy sędzia znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym, nie jest sędzią formacji politycznej, tylko jest posługaczem systemu prawa. I proszę dzisiaj bardzo w opinii publicznej nie podważać, dopóki nie zajdą jakieś okoliczności, które pokazują, jak w ruchu drogowym zasada ograniczonego zaufania, że taka osoba pełni swoje funkcje stronniczo, póki to nie nastąpi, obowiązuje domniemanie, że będzie się zachowywała tak, jak tego większość z nas oczekuje w ramach szukania sędziów, a nie rzeczników konkretnej operacji politycznej.
Przy telefonie Piotr Andrzejewski, senator wielu kadencji, a teraz sędzia Trybunału Stanu. Trybunał Stanu, instytucja trochę zapomniana w polskim systemie konstytucyjnym, a jednak ostatnio przez Komisję Śledczą do spraw VAT-y odświeżona. Tam 6 w sumie wniosków o Trybunał Stanu dla 2 byłych premierów, to jest Donalda Tuska i Ewy Kopacz, i 2 byłych ministrów finansów Jacka Rostowskiego i pana Mateusza Szczurka, oraz 2 wiceministrów, pana Grabowskiego i jeszcze jednego, którego w tej chwili nazwiska nie pomnę. Jest szansa, żeby Trybunał Stanu zaczął funkcjonować, zaczął orzekać, zaczął być aktywnym ciałem w polskim państwie.
No do tego oczywiście, że Trybunał Stanu powinien działać, bo on weryfikuje zarzuty, czy one są słuszne, czy niesłuszne, ale najpierw musi nastąpić procedura sejmowa i to Sejm stawia przed Trybunałem Stanu i najpierw Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a później Trybunał Stanu jako sąd. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o delikty konstytucyjne, to tutaj nie obowiązuje przedawnienie, które przy zwykłych zarzutach obowiązuje, bo istnieje coś takiego jak naruszenie konstytucji, istnieje coś jak przykrywa ono niejako przestępstwa korupcji, zdrady stanu, protekcji czy jakichś innych przestępstw. Natomiast to jeszcze, te przestępstwa jeszcze nie stanowią naruszenia konstytucji, ale ich skala i zakres i osoba, która podlega Trybunałowi Stanu, powinna być weryfikowana przez szczególny sąd, jakim jest Trybunał Stanu, a nie tylko zwykłe sądy.
Pytanie, czy te konkluzje po Komisji VAT-owskiej jakoś rozbudziły pana nadzieję, że tak powinno się zdarzyć, że Donald Tusk, że Ewa Kopacz, że Jacek Rostowski powinni się stawić przed także pana sędziego obliczem i wytłumaczyć się z systemu, czy ze braku szczelności systemu podatkowego w Polsce?
Uważam, że uczciwość powinna, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. I najlepiej się oczyścić, tak jak przy impeachmencie, bo też i prezydenta możemy w ramach impeachmentu sądzić w Trybunale Stanu. Najlepiej sprawdza się przedstawienie tego na forum, które potrafi publicznie zastosować i prawo do obrony, i do wyważenia argumentów wolnych od politycznej stronniczości.
A Trybunał Stanu ma także swój rytm pracy. Mamy te rekomendacje Komisji VAT-owskiej. Oczywiście one jeszcze muszą przejść, tak jak pan sędzia powiedział, i komisję sejmową odpowiednio, a potem cała Izba musi przegłosować taki wniosek o postawienie polityka w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Ale mówią też o innych kwestiach. Mówią o odpowiedzialności konstytucyjnej za tragedię smoleńską. Mówiono o odpowiedzialności przed sądem, przed Trybunałem Stanu wobec wicepremiera Waldemara Pawlaka za podpisanie skrajnie niekorzystnego kontraktu z Gazpromem. Tych wniosków nie ma, a czas ucieka.
Uważam, że Trybunał Stanu jest właściwym miejscem dla rozstrzygnięcia poruszonych przez pana redaktora zarzutów czy problemów. Stoję na stanowisku, że należy w każdym razie wnioskować rozpoznanie tych spraw przed Trybunał Stanu, który nie jest ciałem politycznym i nie powinien być. A dzisiaj dobór sędziów Trybunału Stanu jest trochę zaniżony. Wydaje mi się, że powinna nastąpić nowelizacja zaostrzająca rygory tego, kto może być sędzią Trybunału Stanu. Na pewno nie może to być osoba zaangażowana po którejś stronie dotąd i nie może to być osoba ani partyjna, zresztą formułuje to konstytucja, ani która dotychczasową swoją działalnością nie wskazywała, że reprezentuje interesy którejś z opcji politycznych. Ta konstytucja zresztą...
Ale to jeszcze bym wrócił, bo nie bez kozery te dwie sprawy podniosłem. Zdaje się, że z kodeksu karnego wynika, że w tych kwestiach może powoli dochodzić do przedawnienia ewentualnych przestępstw. Tak stanowi kodeks karny. Pytanie, czy przedawnienie także obowiązuje sprawy przed Trybunałem Stanu? Czy na przykład pan premier Pawlak będzie mógł uniknąć stanięcia przed Trybunałem Stanu, dlatego że kwestia podpisania kontraktu się przedawni po prostu?
Reprezentuje pogląd, że przedawniają się przestępstwa przewidziane w kodeksie karnym czy w innych przepisach. Natomiast konstytucyjny delikt nie ulega przedawnieniu. To jest moja interpretacja, którą musi podzielić cały skład orzekający albo cały skład Trybunału Konstytucyjnego oczywiście, ale takie mam przekonanie. Natomiast jeżeli wracamy do koleżanki hojny duch. Mówię o koleżance jako o adwokacie jednocześnie, tylko profesorze od prawa finansowego. To jeżeli mówimy o wnioskach dotyczących ostatnich tych afery Amber Gold, to jest to osoba ze wszech miar kompetentna. Stąd wydaje mi się, że do Trybunału Stanu powinny być powoływane osoby, które mają doświadczenie orzecznicze, prawnicze i duże doświadczenie w zakresie zawodu prawniczego. Trochę to wygląda tak, że dzisiaj jest trochę zaniżone kryteria powoływania kandydatów samych do Trybunału Stanu. I wydaje mi się, że tak jak przy Trybunale Konstytucyjnym, ta kompetencja Trybunału Stanu wymaga szczególnego doboru ludzi, którzy osiągnęli już bardzo dojrzały wiek, którzy mają za sobą życie zawodowe i dystans do aktualnej gry politycznej.
Jak na razie taka jest praktyka, że do Trybunału Stanu partie desygnują niejako swoich przedstawicieli, no i często się to uważa, że to jest ciało czysto polityczne, którego skład jest odwzorowaniem sił politycznych w Sejmie.
Jeżeli tak jest w tej chwili, to myślę, że pilna nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu w zakresie doboru kandydatów powinna być jednym z priorytetów nadchodzącej kadencji.
Powiedział Piotr Andrzejewski, senator wielu kadencji, od pierwszej do ósmej, o ile pamięć mnie...
O ile pamięć mnie... Z przerwą, jeszcze te pisowskie dwie ostatnie. No ale mój wiek już predysponuje mnie i to, że nie byłem i nie jestem w żadnej partii, ale reprezentuję cały czas program Zjednoczonej Prawicy, nie partyjny, ale transformacyjny w naszym ustroju III Rzeczypospolitej.
A to skoro przy programie już jesteśmy i przy tym programie transformacji, to jak się panu sędziemu podoba transformacja wymiaru sprawiedliwości? Wszyscy mówią, że musi być dokończona, że ten kształt, jaki mamy teraz, to jest dalece nie końcowy stan reformy wymiaru sprawiedliwości.
Tak uważam i wydaje mi się, że o ile miękka polityka w tym zakresie była w poprzedniej kadencji w ramach realpolityki, żeby nie zrażać wyborców, o tyle teraz oręduje i projektuje, zresztą tak jak i pan redaktor Gadowski, żebyśmy zaczęli ruch egzekucji prawa, bo jak na razie zbyt wiele spraw jest tylko teoretycznie eksponowanych w zakresie transformacji, gdzie trzecią Rzeczpospolitą najwyższy czas zmienić w czwartą. Tą, która będzie praworządnym, suwerennym krajem, gdzie naród będzie się rządził swoimi prawami, a nie będzie tylko uciekał się do zewnętrznych wpływów i sugestii.
Powiedział Piotr Andrzejewski w Popołudniu Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję, miłego popołudnia.